Izraelczycy byli w szoku, gdy 6 października 1973 roku zaatakowały ich państwa arabskie. Zdecydowanie nie byli przygotowani do wojny. Władze państwowe i dowódców w izraelskiej armii zgubiła pycha i pewność siebie. Z czego wynikało to poczucie braku zagrożenia ze strony przeciwnika, a także jak przebiegała wyniszczająca wojna Jom Kippur, o tym już za chwilę. Zanim przejdę do tematu odcinka, przypominam, że w ubiegłym tygodniu do sprzedaży trafiła elektroniczna wersja mojej pierwszej książki Jak Moskwa oszukała Zachód w 1945 roku. E-book dostępny jest na stronie powojnie.sklep.pl. Znajdziecie tam również moją najnowszą książkę we wersji papierowej Jak Moskwa przegrała zimną wojnę. Za wszystkie pozytywne recenzje i wsparcie bardzo Wam dziękuję. Ashraf Marwan był jednym z najlepszych izraelskich szpiegów na przełomie lat 60. i 70. Był mężem córki Abdela Nassera, czyli przywódcy Egiptu. Po jego śmierci został też bliskim współpracownikiem egipskiego prezydenta Anwara Sadata. Izrael miał więc świetne źródło informacji na temat tego, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami w politycznych gabinetach w Kairze. Tymczasem po błyskawicznym zwycięstwie Izraela w wojnie sześciodniowej w 1967 roku jego władze doskonale zdawały sobie sprawę, że nic nie zapewni ich krajowi bezpieczeństwa bardziej niż jeszcze silniejsze wojsko oraz porządne umocnienia u brzegu kanału Sueskiego, a także na wzgórzach Golan. Izraelskie lotnictwo prowadziło też ciągłe naloty na arabskie pozycje. Aktywne były siły lądowe. Taki stan rzeczy utrzymywał się przez 3 kolejne lata. Egipcjanie nie pozostawili tych ataków bez odpowiedzi. 24 stycznia 1970 roku zbombardowali El Arish. Dopiero 7 sierpnia tego samego roku Izrael, Egipt i Jordania podpisały porozumienie o przerwaniu ognia. Równocześnie Syryjczycy razem z Egipcjanami rozpoczęli pracę nad wspólnym planem ataku na izraelskie państwo. W połowie maja 1973 roku do Kairu przybył przywódca ZSRR Leonid Breżniew. Anwar Sadat poinformował go wtedy o planie ataku na sąsiada. Przy okazji skrytykował też sojusznika z Moskwy, że nie wspiera go tak samo jak Amerykanie robią to w przypadku Izraela. Breżniew nie chciał kolejnej wojny w tym rejonie świata. Sadat mimo trudnych rozmów ostatecznie zgodził się odwołać atak. Tym sposobem wojna tego lata nie nastąpiła, chociaż izraelskie wojsko, dzięki informacjom udzielonym przez swojego szpiega Marwana, było przygotowane do odparcia napaści. W Jerozolimie pojawiły się głosy, że agent nie mówi im prawdy. W czerwcu 1973 roku Breżniew pojawił się w Waszyngtonie. Rozmowy z Nixonem miały dotyczyć m.in. gwarancji bezpieczeństwa dla Izraela oraz wycofanie się jego wojsk z ziem arabskich. Jednak amerykański prezydent Nixon nie był gotów do takich negocjacji. Skompromitowany aferą Watergate nie zamierzał pozbywać się poparcia proizraelskich polityków w kongresie. Nixona nie przestraszyły nawet informacje o zbliżającej się wojnie. Negocjacje zakończyły się więc fiaskiem. Henry Kissinger, który 20 września 1973 roku zastąpił Williama Rogersa na stanowisku sekretarza stanu, twierdził, że Arabowie nie zaatakują Izraela, ponieważ boją się siły uderzenia jego armii. Spokój na granicach miały zapewnić też zaplanowane na listopad 1973 roku wybory do Knesetu. Atak w takich okolicznościach był mało prawdopodobny. Nastroje w Jerozolimie były niemal identyczne. Tamtejsi politycy byli przekonani, że po 1967 roku problem Palestyny w zasadzie już zniknął, a okupacja arabskich terenów ma charakter stały. Dyskusje w Knesecie dotyczyły jedynie tego, w jaki sposób sprawować władzę nad arabskimi mieszkańcami. Izraelski rząd planował akcję propagandową zachęcającą izraelskich przemysłowców do przenoszenia fabryk na Synaj oraz zachodni brzeg Jordanu. Poza tym Izraelczycy mieli zyskać prawo do nabywania ziemi na okupowanych terytoriach. Ariel Sharon 29 września wizytował Synaj, przygotowując reklamę telewizyjną promującą jego partię Likud w nadchodzących wyborach parlamentarnych. W tym czasie po drugiej stronie kanału Egipcjanie gromadzili swoje siły. I mimo wielu przesłanek świadczących o zbliżającej się wojnie, niemal nikt, a w tym i premier Golda Meir, nie wierzył w to, że w najbliższym czasie może dojść do ataku ze strony Arabów. Izraelscy generałowie byli przekonani o swojej zdecydowanej przewadze militarnej. Jeden z nich stwierdził podczas rozmów z izraelską premier, że w dzień po ewentualnej napaści egipscy żołnierze zostaną rozniesieni w pył. W tym samym czasie Ashraf Marwan stale powtarzał, że wojna jest bardzo blisko. Nikt go jednak nie słuchał. Tymczasem w planach arabskich wojskowych Egipt w pierwszych godzinach wojny miał odrzucić Izraelczyków do przełęczy w górach synajskich. Z kolei Syryjczycy błyskawicznie zamierzali przejąć tereny utracone we wojnie 6 lat wcześniej. Nie zakładali całkowitego podboju Izraela, zdając sobie sprawę z siły przeciwnika. Przygotowania Egipcjan do sforsowania kanału Sueskiego trwały 2 lata. Na stanie mieli ponad 2000 różnych łodzi i pontonów, które miały posłużyć do przeprawy na drugi brzeg. Równocześnie kairskie media prowadziły akcję dezinformacyjną, publikując fałszywe informacje o przebiegu ćwiczeń i stanie poszczególnych jednostek. 6 października 1973 roku o godzinie 4 rano do izraelskiego sztabu generalnego dotarły informacje o planowanym ataku Egipcjan. Minister obrony Moshe Dayan odrzucił jednak pomysł wykonania uprzedzających uderzeń lotniczych. O godzinie 14 wojska arabskie przeprowadziły szturm na izraelskie pozycje. Egipt zaatakował w Jom Kippur, czyli Dzień Pojednania, najważniejsze święto w żydowskim kalendarzu. Tego dnia gotowość bojowa izraelskiej armii była dużo niższa. Wielu żołnierzy wyjechało na przepustki. Równocześnie trwał też muzułmański Ramadan, co uśpiło czujność Izraelczyków. Egipskie samoloty rozpoczęły bombardowania baz przeciwnika. Trwał nieustanny ostrzał artyleryjski na 160-kilometrowym odcinku frontu. Izraelscy wojskowi nie spodziewali się tak dużej siły rażenia nowego radzieckiego sprzętu, który niedawno otrzymali Egipcjanie. Z takim uzbrojeniem pękały pancerze izraelskich czołgów, a z nieba spadały samoloty izraelskiego lotnictwa. O godzinie 14:20 4000 żołnierzy niemal jednocześnie opuściło na wodę 720 łodzi i rozpoczęło forsowanie kanału. Izraelska armia w zasadzie nie stawiała oporu. Pierwsi Egipcjanie znaleźli się po drugiej stronie kanału już 10 minut później. Błyskawicznie powstały kolejne mosty pontonowe. Golda Meir podobno postawiła siły nuklearne w stan gotowości. Dowódca południowego frontu, Shmuel Gonen, kompletnie sobie nie radził. Bez sensu skierował dwie dywizje do kontrataku, co zakończyło się kompletną porażką. Co chwilę ginęli kolejni izraelscy żołnierze. Zestrzelonych zostało co najmniej 30 samolotów. Ale Egipcjanie mogli być tylko częściowo zadowoleni. Wbrew wstępnym planom nie udało im się przejąć przełęczy w górach synajskich. Po południu 8 października Izraelczycy zaatakowali przejęty przez Egipcjan Firdan. Zaledwie kilka minut stracili 18 z 24 przygotowanych do natarcia czołgów. 9 października linia frontu w zasadzie się ustabilizowała. Obie armie wstrzymywały się od prowadzenia szerzej zakrojonych działań. W nocy z 10 na 11 października izraelscy komandosi przerzuceni śmigłowcami na tyły wroga zniszczyli stację dozoru powietrznego na południowy zachód od Suezu. Równocześnie tego samego dnia i o tej samej godzinie Syryjczycy rozpoczęli swoje natarcie, a na izraelskie pozycje spadł deszcz pocisków artyleryjskich oraz bomb. Izraelczycy bronili się jednak nadzwyczaj skutecznie. Tylko do wieczora atakująca armia utraciła 100 czołgów. Mimo dużych strat, po pierwszym dniu Syryjczycy posunęli się jednak 10 km w głąb lądu. Ich komandosi zajęli izraelską stację nasłuchową na wzgórzach Golan, dzięki czemu zdobyli tajne kody izraelskiego wywiadu wojskowego. Równocześnie z części fortyfikacji wycofani zostali izraelscy żołnierze. Pozostali przez 4 kolejne dni. Musieli się bronić w oczekiwaniu na wsparcie. Siły izraelskie składały się z około 3000 żołnierzy, 180 czołgów i 60 dział artylerii. Po drugiej stronie było 28 tysięcy ludzi, 600 czołgów i tyle samo dział artyleryjskich. Przewaga przeciwnika była wprost miażdżąca. 7 października prawie 700 syryjskich czołgów spróbowało przebić się przez izraelskie pozycje. Natarcie okazało się skuteczne. W ciągu zaledwie kilku godzin Syryjczycy przejęli południe płaskowyżu. Mimo sukcesów ofensywa zatrzymała się. Syryjczycy przestraszyli się, że Izrael zastawia na nich pułapkę, wciągając ich głębiej na swoje terytorium. Tymczasem Izraelczycy dostali coś, czego się nie spodziewali. Czas na przygotowanie się do kolejnych walk. Pospiesznie tworzone były nowe oddziały złożone m.in. z lżej rannych żołnierzy. Nastroje wśród obrońców nie były najlepsze. Z tego powodu zaminowane zostały mosty na rzece Jordan. Gdyby Syryjczykom udało się przez nie przedostać, wówczas bezpośrednio zagrożona ich atakami byłaby cała Galilea. Nad Damaszkiem pojawiły się izraelskie bombowce. Bomby dosięgły też syryjskie porty. Zmobilizowane do walk zostały rezerwy. 7. Brygada Pancerna pod dowództwem Awigdora Bengala zdołała utrzymać na północy linię skalistych wzgórz i obronić dowództwo w Nefach. Dużo trudniejsze zadanie mieli Izraelczycy na południu ze względu na płaskie ukształtowanie terenu. Jednak i tam obrona była skuteczna. 10 października Irak oficjalnie przystąpił do wojny, podczas gdy Izraelczycy przystąpili do kontrofensywy, wdzierając się już następnego dnia na teren Syrii. W nocy z 12 na 13 października doszło do starcia w okolicy miejscowości Mashara. Nacierającej armii postawili się Irakijczycy, którzy ponieśli w nocnych walkach bardzo duże straty. Jednocześnie izraelska kontrofensywa, choć znalazła się zaledwie 40 km od syryjskiej stolicy, została spowolniona. Władze w Izraelu uznały, że nie ma już zagrożenia ze strony tego sąsiada. Miały więc możliwość przegrupowania swoich sił do walki z Egiptem. Wcześnie rano 14 października Egipcjanie przystąpili do ataku, wdzierając się w głąb Synaju na odległość około 20 km. Wspierał je ostrzał artyleryjski. Niedaleko przełęczy Mitla doszło do potężnego starcia między siłami pancernymi obu krajów. Naprzeciw sobie stanęło po 500 czołgów. W ciągu kilkunastu godzin siły egipskie straciły ponad 1000 żołnierzy i 260 czołgów. Natomiast Izraelczycy, którzy utracili zaledwie 40 wozów bojowych, przystąpili do kontrataku. Aby odnieść zwycięstwo, ich dowódcy uznali, że muszą przerzucić swoje siły na zachodni brzeg kanału Sueskiego. Dowódca dowództwa południowego, generał Chaim Bar-Lew, uznał, że aby tak się stało, najlepiej będzie, jeżeli Izraelczycy przeprowadzą uderzenie, wbijając się między drugą a trzecią egipską armię. Operacja o kryptonimie Mocne Serce rozpoczęła się 15 października o godzinie 16. Izraelskie oddziały piechoty uderzyły w najsłabszy punkt egipskiej obrony. Niezwykle ważne dla powodzenia operacji było zajęcie tzw. chińskiej farmy. Egipcjanie ostrzeliwali stamtąd jednostki zmierzające do przeprawy na kanale. Trzydniową bitwę wygrali Izraelczycy, zajmując cały ten obszar. Straty po obu stronach były bardzo duże. Zginęło co najmniej 300 izraelskich żołnierzy. W konflikt aktywnie zaangażowane były zarówno Stany Zjednoczone, jak i Związek Radziecki. Już po trzech dniach walk radzieckie samoloty transportowe pojawiły się na lotniskach w Egipcie oraz Syrii. Na pokładach miały radziecki sprzęt wojskowy oraz uzbrojenie. W odpowiedzi na to 14 października Nixon postanowił wysłać amerykańskie samoloty z bronią dla Izraela. Przeciwni byli temu europejscy sojusznicy, którzy nie pozwolili amerykańskim jednostkom tankować w swoich bazach w drodze do Izraela. Wyłamała się jedynie Portugalia. W ciągu miesiąca samoloty wykonały ponad 500 lotów do Izraela, transportując sprzęt o wartości 825 milionów dolarów. Były to m.in. czołgi, systemy radarowe oraz chałubice samobieżne. Sekretarz generalny ONZ Kurt Waldheim apelował do stron konfliktu, aby te powstrzymały się przed dalszym rozlewem krwi. Jednak w tym czasie, zarówno w Kairze, jak i w izraelskim Knesecie, nie było mowy o jakimkolwiek porozumieniu. Sadat żądał wycofania się Izraelczyków z arabskich terytoriów. Premier Golda Meir zapowiadała całkowite rozgromienie egipskiej armii. Niezależnie od ilości dostarczonego sprzętu, 17 października konflikt na froncie golańskim wszedł w nową fazę. Izraelczycy zrezygnowali z działań zaczepnych. Rozpoczęła się wojna na wyczerpanie przeciwnika. Równocześnie izraelska armia mogła skupić się na działaniach zbrojnych skierowanych przeciwko Egipcjanom. Już 16 października izraelscy żołnierze rozpoczęli przeprawę przez kanał Suezki. Następnego dnia gotowy był już pierwszy most pontonowy. Niemal natychmiast został on ostrzelany przez siły egipskie. Uderzenie było jednak zbyt słabe i konstrukcja została szybko naprawiona. W następnych godzinach powstały dwa kolejne mosty. Na drugą stronę przedostały się m.in. czołgi oraz transportery opancerzone, będące pod dowództwem pułkownika Haima Ereza. Następnie wdarły się one na głębokość 12 km w głąb Egiptu, czym kompletnie zaskoczyły przeciwnika. Ataki Izraelczyków były coraz skuteczniejsze. Egipcjanie zaczęli się wycofywać, zabierając ze sobą sprzęt do obrony przeciwlotniczej. Dzięki temu izraelskie odrzutowce były w stanie zadawać przeciwnikowi coraz większe straty. W tym czasie doradcy wojskowi prezydenta Egiptu zapewniali go, że siły izraelskie nie stanowią zagrożenia dla Egiptu. Sadat zrozumiał, co tak naprawdę się dzieje dopiero, gdy otrzymał zdjęcia satelitarne od przyjaciół z Moskwy. Wynikało z nich, że około 250 czołgów Izraela prowadzi natarcie przeciwko tyłom i skrzydłom 2. i 3. armii. Wkrótce jedna z nich miała zostać okrążona. Rankiem 18 października izraelskie siły na zachodnim brzegu rozpoczęły ofensywę w kierunku Ismailii. Wystarczył zaledwie dzień, aby znalazły się zaledwie 10 km od miasta. Izraelskiej armii udało się zająć ważną bazę logistyczną w Orczy. Izraelczycy przystąpili też do ataku portu Saud. Sadat zaczął poważnie zastanawiać się nad zawieszeniem broni. Trzecia egipska armia, czyli 40 tysięcy żołnierzy, zostało w zasadzie odciętych od swojego zaplecza. 22 października Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję wzywającą do zawieszenia broni. Zaprzestanie walk miało nastąpić po 12 godzinach od tej decyzji. Jednak na kilka minut przed wejściem jej w życie Egipt wystrzelił 3 rakiety w stronę portu Arish oraz izraelskich przyczółków na kanale Sueskim. Jedna z nich zabiła 7 żołnierzy Izraela. Izraelskie władze nie zamierzały tego akceptować i wznowiły natarcie, twierdząc, że warunki rozejmu zostały pogwałcone przez stronę egipską. 23 października izraelskie wojska zajęły drogę na południe od portu w Suezie, a także całkowicie otoczyły egipską 3. armię na wschód od kanału Sueskiego. Aby przełamać okrążenie 3. armii, egipskie oddziały zaatakowały Izraelczyków na północ od Suezu. W tym momencie izraelskie wojsko było zaledwie 100 km od Kairu. Amerykanie mieli dość. 24 października prezydent Nixon postawił amerykańskie siły zbrojne w stan podwyższonej gotowości bojowej. Moskwa również nie była zadowolona z rozwoju sytuacji. Obie strony obawiały się, że regionalna wojna wkrótce zamieni się w konflikt o zasięgu ogólnoświatowym. Kissinger zaczął naciskać na Izrael, aby nie niszczył 3. egipskiej armii. Jednocześnie również w Tel Awiwie zaczęło pojawiać się coraz więcej głosów, aby nie upokarzać przeciwnika, ponieważ w takiej sytuacji państwa arabskie staną się jeszcze bardziej agresywne. Poza tym groziło to interwencją Związku Radzieckiego. Niezależnie od politycznych rozmów, 26 października egipska 3. armia spróbowała przebić się przez izraelskie okrążenie. Atak udał się połowicznie. Po naciskach ze strony zagranicy walki w końcu ustały 28 października. Wszystkie strony konfliktu zobowiązały się przyjąć warunki rezolucji ONZ. Wojska miały pozostać na dotychczas zajmowanych pozycjach. Izraelczycy pozwolili dostarczyć odciętej armii żywność oraz leki. Pod koniec 1973 roku rozpoczęła się konferencja pokojowa w Genewie, a jednym z tematów rozmów był konflikt na Bliskim Wschodzie. Ostatecznie 18 stycznia 1974 roku Izraelowi udało się porozumieć z Egiptem w sprawie wycofania się izraelskich wojsk z zachodniego brzegu kanału Sueskiego na Półwysep Synaj. Dopiero 3 lata później prezydent Egiptu Anwar Sadat przyjechał z wizytą do Izraela, co było przełomowe dla relacji obu krajów. Nigdy wcześniej żaden egipski przywódca nie odwiedził izraelskiego państwa. Nastąpiła polityczna odwilż między dwoma stronami konfliktu, która ostatecznie doprowadziła do podpisania porozumienia w Camp David 17 września 1978 roku. 7 miesięcy później w końcu podpisany został traktat pokojowy. Egipt odzyskał Półwysep Synaj. Izraelczycy wycofali się stamtąd 25 kwietnia 1982 roku. Izraelczycy byli nie tylko zaskoczeni, ale też zszokowani skalą strat po 19 dniach wojny. Zginęło prawie 3000 żołnierzy, a tysiące innych zostało rannych. Niektórzy zostali kalekami do końca życia. Izrael stracił około 1000 czołgów i ponad 100 samolotów. W przypadku państw arabskich ofiar mogło być nawet ponad 9000. Zniszczonych zostało ponad 2000 czołgów. Była to wojna na wyniszczenie przeciwnika, którą ostatecznie wygrali Izraelczycy. Było to możliwe również dzięki zapalczywości i opanowaniu premier Goldy Meir. 75-letnia kobieta, mająca raka i chore serce, utrzymała jedność polityczno-wojskowego establishmentu mimo dużych negatywnych sił odśrodkowych. Poza tym po początkowym blamażu podjęła kilka słusznych decyzji. Prowadziła twardą politykę ze Stanami Zjednoczonymi, które początkowo ociągały się z udzieleniem wsparcia Izraelowi. Tymczasem przed jej domem regularnie organizowane były manifestacje, w których nazywano ją morderczynią, obwiniając słusznie o zbagatelizowanie zagrożenia. Protestowali m.in. bliscy żołnierzy, którzy zginęli podczas ofensywy państw arabskich. Aby wyjaśnić przyczyny blamażu sił izraelskich, powołana została specjalna komisja. Wyniki śledztwa opublikowane w kwietniu 1974 roku zniesmaczyły izraelskie społeczeństwo. Wynikało z niego, że winnymi byli jedynie oficerowie armii, a nie politycy. To tyle na dziś, dziękuję za uwagę i zachęcam do subskrybowania kanału, a także zakupu moich książek na stronie powojnie.sklep.pl. Do usłyszenia.